Salon klasyczny. Spotkania ze znanymi artystami, muzyczne prezentacje, recenzje, relacje, rozmowy i dużo muzyki. Salon klasyczny. Poleca Polskie Radio PIK. Mecenas Kultury 2005.
Dobry wieczór, witam Państwa.
Ewa Dąbska.
Magda Jasińska. Za niespełna pół godziny Aleksandra Kłapud-Wiśniewska. Tak dzisiaj będzie wyglądał nasz salon, ale dzisiaj będzie bardzo polsko.
Rozpoczniemy od Halki Stanisława Monioszki, od Halki, która właśnie do obejrzenia w Operze Nowa w Bydgoszczy. Dziś już po spektaklu, ale jutro i we wtorek jeszcze Państwo mogą na Halkę się wybrać. Halkę, która niedawno została przygotowana, tak się wydaje, że niedawno, już 4 lata temu, bo tak. To już 2017 rok mamy.
Powiedzmy, że Natalia Babińska była sprawczynią tejże wizji reżyserskiej. Ja mam dość takie, powiedziałabym, specyficzne podejście do reżyserek, chociaż tych reżyserek kilka dobrych znamy, nawet właśnie operowych.
Kobiety w ogóle wkroczyły i do teatru muzycznego, i do teatru dramatycznego bardzo mocno i są takie opinie, że no, czasami górują nad mężczyznami, choć ich jest więcej i że mają bardzo ciekawe pomysły. No, Natalia Babińska to jest na pewno bardzo interesujący twórca.
Tak, i bardzo inteligentnie to wyreżyserowała. Nie musiała tutaj nas narażać na pewnego rodzaju eksperymenty, jak niektórzy to zwykli robić. Czyli mamy niejako Halkę po Bożemu, ale jakże pięknie przedstawioną.
Tak, jest nowocześnie, ale jest i tradycyjnie. To połączenie się udało zrobić pani reżyser Natalii Babińskiej, zresztą już nie po raz pierwszy. No i trzeba również pochwalić dyrygenta, kierownika muzycznego Piotra Wajraka,
który bardzo pieczołowicie wyciągnął to, co z tych dwóch właściwie partytur można było wyciągnąć. A my asystowałyśmy przy próbach. To był rok rzeczywiście 2013. Trzymałyśmy mocno kciuki. Jakaż była nasza wielka radość, jak dowiedziałyśmy się na kilkanaście godzin przed premierą, że obie premiery będzie śpiewała Jolanta Wagner.
Tak, to jest artystka, której bardzo kibicujemy, która pięknie to zaśpiewała i w ogóle można chyba powiedzieć, że jest urodzoną Halką. Są śpiewacy, aktorzy, do których pewne role niesamowicie pasują i też i głosowo, i postaciowo, i jesteśmy absolutnymi fankami.
Dobry wieczór Państwu. Nie ma takiego drugiego teatru na świecie, który by tak wielkimi literami od dachu aż po pierwsze piętro miał napis Halka. Życzcie Państwu, swojemu zespołowi, jakże wspaniałemu zespołowi Opery Nowa, życzcie tym, którzy po Was przyjdą oglądać to przedstawienie, aby długo cieszyło ono bydgoską publiczność i aby dobrze świadczyło o tym, czym jest opera polska w pierwszym dziesięcioleciu XXI wieku.
Jak w ogóle doszło do tej realizacji tutaj w Bydgoszczy, do tego, żeby pani swoją wizję Halki mogła tutaj przenieść na deski teatru?
Zostałam poproszona przez dyrektora Higasa o to, żeby zaproponować jakiś tytuł i ponieważ miałam za sobą studencką realizację Halki, tej skróconej, wileńskiej, no chciałam zrobić Halkę z prawdziwego wrażenia, czyli w profesjonalnym zespole, już w rozbudowanej scenografii, no i taką pełniejszą Halkę właśnie ze scenami baletowymi, z tymi słynnymi ariami. Bardzo się cieszę, że zbiegło się to akurat z planami, jakimiś zamiarami dyrektora i tak się dogadaliśmy.
A jaka jest ta pani Halka?
Halka jest silną kobietę, zdeterminowaną, zdesperowaną, zuchwałą, wiedzącą czego chce i dążącą do realizacji celu za wszelką cenę, a jednocześnie trochę naiwną, bo zażyczyła sobie gwiazdki z nieba i nie dociera do niej, że ta gwiazdka z nieba jest po prostu nieosiągalna. Także pewnym momencie wpada w gniew, kiedy uświadamia sobie, że właśnie straciła to swoje marzenie i świat nie będzie wyglądał tak, jak ona chce. Natomiast w ostatnich minutach opery zdobywa się na przebaczenie i właśnie na taką wręcz świętość jakoś. Także taka jest nasza Halka, taka jest jej historia, burzliwa, dramatyczna i mam nadzieję wzruszająca.
Halka wielokrotnie wystawiana nie tylko w Polsce, ale właściwie na wszystkich półkulach, chociażby dzięki pani Marii Fołtyn. No jak spytałam pana dyrektora, czy pani Halka by się spodobała pani Marii Fołtyn, to tak nie do końca mi odpowiedział.
Bo to jest pytanie do pani Fołtyn niestety. No póki co, mam nadzieję, że jej duch jest z nami i jakoś nam przyświeca. Nie mam pojęcia, jakby zareagowała Maria Fołtyn. Myślę, że ona jest przywiązana do swoich wizji i trudno jej by było zaakceptować cudzą wizję. Ale w jednym na pewno mamy cechę wspólną, że kochamy tę Halkę. Bardzo kibicujemy. Myślę, że ta miłość nas niesie i mam nadzieję, że ta inscenizacja będzie godną spadkobierczynią tego, o czym marzyła, czego życzyła Halce Maria Fołtyn. I my z podobnym szacunkiem do dzieła Moniuszki, z podobnym zachwytem nad Halką podeszliśmy do pracy nad tym dziełem i mam nadzieję, że będzie to emanowało ze sceny.
Halka na deskach tej opery była wystawiana bardzo dawno, a bydgoska publiczność niedawna mogła ją jedynie podziwiać podczas festiwali operowych, bo była przywożona przez różne zespoły. Co można jeszcze nowego wykrzesać z tej muzyki?
Wykrzesać można bardzo wiele. Dla mnie Halka to dopiero pole do wyciągnięcia wspaniałych melodii, wspaniałych emocji, które są ukryte i które wcale nie są tak dobrze znane, jak się wydaje. W naszej, że tak powiem, kulturze narodowej nie mamy do tej pory Halki wydanej w sposób umożliwiający, że tak powiem, bezkrytyczne wykonanie. Partytura jest pełna różnego typu błędów i myślę, że do tej pory większość produkcji, nawet nagrań, które są zrealizowane w Polsce, zawiera po prostu te błędy. Tutaj dzięki wielkiemu zaangażowaniu i w ogromnej współpracy z muzykami opery Nowa dokonaliśmy benedyktyńskiej pracy związanej z uporządkowaniem i warstwy muzycznej, czysto dźwiękowej, jak i artykulacyjnej. I jak pierwsze słuchy donoszą, to słychać. Także nasza Halka będzie Halką wyjątkową, będzie Halką wspaniałą, Halką, która będzie niosła te emocje chyba, których znamy, bo muzyki do końca nie znamy. Muzyka Moniuszki to jest świetna muzyka. Zapraszam wszystkich Państwa, przychodźcie, słuchajcie Moniuszki. Stanisław Moniuszko to był facet o genialnym zmyśle dramaturgicznym. Oczywiście, on żył kiedyś dawno temu przy świeczkach w XIX wieku. Może nie miał dostępu do YouTube'a, może nie mógł konsultować się z profesorami w Paryżu czy w Londynie, a siedział gdzieś tam w Wilnie i jakby niezależnie od Europy stworzył operę nowoczesną, operę wtedy współczesną.
Łukasz Goliński, Janusz.
Jaki jest ten Janusz w tej akurat operze?
Zły. Na wskroś zły i fałszywy. Prawdziwy szwarc charakter. Mam nadzieję, że uda mi się to oddać na scenie.
A to trudno jest oddać, taki czarny charakter. To jest trudniejsze niż być dobrym jątkiem.
Znaczy, to zależy, jaki kto ma charakter. mi trochę trudniej. Nieskromnie mówię, że nie mam takiego charakteru jak Janusz i czasami trzeba się z tym borykać mocno.
Właśnie, to jest w ogóle bycie basem, barytonem, to w ogóle jest o tyle trudne, że zawsze gra się czarne charaktery.
Nie do końca. To nie jest zawsze przypisane, ale faktycznie jest sporo takich ról.
To teraz niech pan powie, dlaczego ten Janusz jest taki zły.
Janusz to jest wyjątkowy egoista, nastawiony tylko na siebie. Od początku, zanim jeszcze jakby cała akcja na scenie się ma, to ta cała historia opowiedziana na scenie, on wykorzystuje niecnie dziewczynę do swoich prywatnych celów, powiedzmy. Później chciałbym wejść w wyższe socjety, wyższe sfery. Chciałby dobrze wziąć dobrą pannę z posagiem. Udaje mu się to, natomiast niestety pojawia się ten wyrzut sumienia, jakim jest Halka. Robi wszystko, żeby nie wyszło to na jaw. posuwa się do kłamstwa, dlaczego tylko może.
No dobrze, już prawie jesteśmy przed premierą, tak? Mocne nerwy?
No, raczej nie. To już tyle lat na scenie, że trzeba już umieć opanowywać nerwy.
Właśnie, ale to nie jest pana pierwsza Halka, prawda?
Nie, Halka pierwsza nie, natomiast postać Stolnika po raz pierwszy, ponieważ onegdaj, gdy byłem młodym człowiekiem jeszcze, grałem Janusza, czyli dużo młodszego jednak młodzieńca. A dzisiaj już dostojny pan, poważny, dziadek, tak, bo mam wnusia, no to gram Stolnika. Pani Natalia Babińska prowadziła Stolnika może troszeczkę inaczej niż życzyłby sobie może to Moniuszko. Mniej sielsko, mniej anielsko, bardziej ma tutaj szefować, być takim mafiozo.
Pani Jolanta Wagner, tytułowa Halka. Po raz pierwszy pani robi tę partię?
Nie, tą partią debiutowałam kilka lat temu na Zamku w Szczecinie. Miałam okazję i ogromną satysfakcję. I przyjemność przede wszystkim.
Co jeszcze można wygrać, wyśpiewać we współczesnym XXI wieku Halką właśnie?
Och, wszystko. Halka ma w sobie tyle odcieni miłości do pokazania i do wyśpiewania, że naprawdę jest to postać, którą za każdym razem można odnaleźć i poznawać na nowo. Mam nadzieję, że swoją interpretacją spowoduje, że bydgoscy melomani pokochają Halkę. Bo Halka w moim umyśle, w moim sercu jest piękną kobietą, która bardzo kocha całą sobą, ale również nienawidzi, złości się, a ostatecznie przebacza.
Jest trochę naiwna?
Naiwna nie, bardzo szczera. Bardzo szczera i bardzo oddana właśnie miłości do Janusza, ale naiwna na pewno nie jest.
Tadeusz Szenkier, solista opery Nowa w Bydgoszczy, odtwórca partii Jątka w nowej produkcji Halki Stanisława Moniuszki.
To już jest coś, tak? Śpiewać Jątka?
Jak najbardziej. W ogóle wszystkie partie w naszej operze to jest coś do śpiewania. Zdecydowanie, bez wyjątku. Natomiast rzeczywiście Jątek to jest już wyzwanie dla śpiewaka dosyć duże. Wszyscy tu się, jak słychać, przygotowują. Ale ja bardzo się cieszę. To już nie pierwszy raz, jak ja śpiewam tę partię. Śpiewam już ją w Krakowie, w Warszawie. Mam szczególny stosunek do tej partii, dlatego że to była ulubiona partia mojego profesora Romana Węgrzyna, który po wielokroć tego Jątka śpiewał we wszystkich teatrach operowych w Polsce i nie tylko, więc podczas naszego procesu kształcenia wspólnego wielokrotnie ten Jątek się pojawiał i pamiętam przez wiele lat, jak pojawiały się rozmaite rady, że o tym musisz pamiętać, bo jak będziesz śpiewał Jątka, to ci się akurat to przyda, bo pamiętaj, że w pierwszej arii to musisz to, a jak będziesz śpiewał Jątka, to pamiętaj, że w drugiej arii to tamto, i tak cały szereg różnych technicznych, zresztą do dzisiaj wskazówki profesora są mi bardzo pomocne, jesteśmy w stałym kontakcie i myślę, że to sam fakt tego, że właśnie to jest jakaś taka spuścizna mojego profesora, w szczególny sposób mnie do tej partii nastraja. Dziecinne lata nasze, ja do czarnych skał, pod miasteczko biegłem nad przepaście, bym ci ptasze.
Pani profesor Katarzyna Rymarczyk, która wielokrotnie była Halką. Jak ta Halka się podoba?
Zmieniły się czasy, chyba i obyczaje. I w tej chwili reżyserzy szukają nowych form ustawienia. Na pewno to będzie Halka kontrowersyjna. Myślę, że część publiczności będzie się podobać, część nie, jak to zwykle bywa. Dla mnie nie jest to idea inscenizacji, a nie mogę przeżyć tylko tego, że Jątek bije w twarz Halkę, to jest za dużo agresji. Zobaczymy, jak publiczność to odbierze.
Ale sama Jolanta Wagner, która dzisiaj odgrywa postać Halki, no dobrze pani znana.
Znana, bo to jest moja absolwentka. Debiutowała Halką dyplomową w Szczecinie. Myślałam, że to się nie powtórzy. Jest to olbrzymia odpowiedzialność startować u nas tu w teatrze z tak wielkiej roli. Trzyma się, dzwoniłam w tej chwili do niej, żeby trzymała. Myślę, że głos będzie się rozwijał dalej postaciowo. Jest to urodzona. Jak ją zobaczyłam, to raz powiedziałam, jest to Halka dla mnie. Dziewczyna zupełnie podobna, ale myślę, że będziemy jeszcze długo pracować, bo to jest bardzo trudna rola.
Pan Jacek Marczyński, krytyk, nie po raz pierwszy na festiwalu. Zobaczył pan już w swoim życiu krytyka dużo Halek. Jak
no,
to się podoba?
Kilkanaście myślę, że zobaczyłem na pewno, tak. I ja cały czas czekam na taką Halkę XXI wieku. To znaczy ja zdaję sobie sprawę z tego, że dzisiaj już nie można Halki zrobić w góralskim kostiumie i kontuszu wyłącznie, że widz czeka na coś więcej, zwłaszcza widz młody, współczesny, to musi być teatr. Muszę też powiedzieć, że chyba więcej było porażek niż zwycięstw, jeśli chodzi o próbę unowocześnienia Halki, bo to jest jednak bardzo trudne zadanie.
A jak tutaj?
Mówimy po pierwszej części tego widowiska, więc mnie jest trudno powiedzieć. Ja widzę, i to jest też taka tendencja dzisiaj, że to jest taka Halka feministyczna. To nieprzypadkowo kobiety się w tej chwili biorą za inscenizację Halki, bo one chcą tę Halkę obronić. Znaczy mówię tutaj oczywiście o tytułowej bohaterce. Pokazać, że to ten zły świat je zniszczył. I muszę przyznać, że Natalia Babińska tutaj bardzo ostro się rozprawia z mężczyznami, począwszy od pierwszej sceny, właśnie na wstępie uwertury, kiedy oglądamy tych pachołków szykujących się do pracy, poprzez tego Janusza i cały ten męski bal u stolnika, no to jest taki bardzo negatywny obraz męskiego świata. Ja nie chcę tutaj dawać ostatecznych takich ocen, bo czekam, co z tego wyniknie i jak to się wszystko zakończy, chociaż wszyscy wiemy, jak się Halka kończy, ale jednak jak to zostanie interpretacyjnie rozstrzygnięte.
Nawet Jątek jest niekryształowy.
Nie, Jątek jest niekryształowy i to dobrze. Znaczy Jątek jest bardzo trudną postacią, no bo Jątek jest już takim papierowym amantem, że w wielu inscenizacjach no nie wiedziano było co zrobić. Tutaj próbuje się go ożywić. No ale zobaczymy, co z tego wyniknie.
Pani Alicja Weber.
No zupełnie niesamowite wrażenie, ponieważ pamiętam Halki wystawiane na naszych scenach, tak można powiedzieć w sposób tradycyjny, cepeliowski. To jest zupełnie inny obraz, bardzo mi się podoba, ciekawy, bardzo piękny, kolorowe, pełne złota, ta pierwsza scena, że tak powiem, balowa i drugie te smutne, że tak powiem, jakby oddające postać Halki. Bardzo mi się podoba strona wokalna przedstawienia, świetna dziewczyna, Halka, no zresztą od nas z uczelni, Jątek również, to przecież są szalenie trudne partie wokalne. Tak samo jeśli chodzi o orkiestrę i chór, no chór świetnie śpiewający i orkiestra bardzo dobrze grająca. No oryginalny ten mazur, do którego przyzwyczajeni jesteśmy, że jednak tańczą pary, taki tradycyjny mazur polski, tutaj tańczą panowie jakby w formie zaleceń do Zofii, ale niezwykle udane przedstawienie. Spotkaliśmy się przed chwilą w przerwie z kolegą moim, który bywa często w Londynie. Mówi, słuchaj, jak ja się cieszę, że to taki piękny teatr i wiesz, bardzo ciekawa inscenizacja. Chciałam podkreślić też również dramaturgię młodych aktorów, śpiewaków, bo to dzisiaj jest szalenie ważne, że bez tej dramaturgii, bez ekspresji grania Halka tutaj moim zdaniem świetnie sobie radzi. Nie byłoby naprawdę dobrego przedstawienia. Także gratulacje dla teatru i dla dyrekcji.
Tak wyglądały przygotowania przed blisko 4 laty. Dzisiaj wystąpiła Jolanta Wagner w tytułowej partii. Jutro pojawi się Gabriela Kamińska. Niewiele możemy powiedzieć o tej roli jej, bo to znana śpiewaczka, również państwu. Zamierzamy pójść, zobaczyć, posłuchać. A we wtorek ponownie Jolanta Wagner.
Tak się przedstawia Halka w operze Nowa, a jeszcze o Halce opowieści nie koniec.
Tak jest, mamy w naszym archiwum wyjątkowe spotkanie z Marią Fałtyn, która, no, która bardzo dbała o to, aby twórczość Stanisława Moniuszki była propagowana nie tylko w Polsce, ale również i na świecie.
Właśnie, i stąd bardzo egzotyczne halki, które angażowała do wykonań tej partii, sprawdzały się i przynosiło tej halce właśnie takie tęczowe wykonania, jakbyśmy powiedzieli, na świecie zaznaczone. Dziś nie ma Marii Fałtyn i już te pomysły nie są kontynuowane. Szkoda, posłuchajmy Marii Fałtyn.
To jest tak z tym Moniuszką, że mówimy o nim z pobłażaniem. Mówimy o nim często tak z lekką nutą lekceważenia. Jakby nie stoimy przed nim na baczność. To znaczy jest, ale to jest tak na pół żartem, pół serio. A po czym uginamy się pod jego urokiem artystycznym, pod jego melodyką, pod jego tym właśnie sarmatyzmem polskim, który jest przeciwstawny na przykład, choć należał do gromadki kompozytorów rosyjskich. Jednak zachował tożsamość, odrębność. Jeśli się weźmie Kniazia Igora z dzikością tej muzyki, nieprawdopodobnym tańcach połowieckich, w której jest to, co mają w Rosjanie. U Czajkowskiego jest taka dzikość, taka niesamowitość. Ja już nie mówię o Lamcar właśnie, jakim jest Borys Godunow. Moniuszko się tego ustrzegł, pozostał sobą. Jest tą, ma tę szlachetną patynę polskiego, polonozowego, powiedziałabym, szlifu, królewskiego szlifu, szlacheckiego szlifu, nie uległ temu. Został odrębny, odmienny. Tak jak odmienny został zresztą Smetana. I dlatego też myślę, że za to trzeba czcić Moniuszkę, że jest oryginalny. On nie naśladuje nikogo. Jest polski. Choć myślę, że tam jest dużo... Paweł Rusiny go na tak 1/4 biorą dla siebie. Ja nie twierdzę, że nie mają racji, ponieważ wczesna młodość ubiegła pod Ubielem, w Ubielu pod Mińskiem. I na pewno tam słuchał tych białoruskich piosenek. No, dziecko zawsze słyszy coś i mu zostaje. Ale był panem, mieli wspaniałą posiadłość, ja tam zresztą jeżdżę. Był on panem z rodziny panów. Znaczy panem wykształconym, znającym Grekę, znającym język angielski, niemiecki, francuski. Był wielce uczony człowiekiem. No i dlatego go czcę, poważam. I myślę, że nie stracone jest moje życie, że go w jakimś tam dużej części poświęciłam.
Moniuszko w Polsce jest chyba nie do końca doceniany.
Nie. To pani ma rację.
Natomiast serio. Za granicą, nie wiem, jako zjawisko jest postrzegany. W ilu językach halka była wystawiana na świecie?
Francuski, niemiecki, ja robiłam w hiszpańskim, tureckim, w rosyjskim, we włoskim, w japońskim. Ale największym wydarzeniem dla mnie było 11 listopada ubiegły rok, 95, Osaka. Tam sobie wymyślili, że śpiewają po polsku. Śpiewali po polsku. Napisy natomiast dla widza były po japońsku. Więc wszystko odwrotnie. I to jest zachwycające. Dwoje z nich przyjeżdża do mnie do Kudowy Zdroju śpiewać tęże całą halkę, koncertowe wykonanie robię, po polsku. I zadali sobie to zarówno chór, jak i soliści. I to był ewenement, który ja nie umiem w ogóle określić mojego zachwycenia, a również ciężkiej pracy, bo trzeba mieć było do nich wszystkich ogromną cierpliwość. Ale sobie tak wymyślili. Także dzisiaj jest dążenie, żeby Moniuszkę wykonywać w języku ojczystym, co jest niezwykłe. I co jeszcze? A rok przed tym, jeszcze 94, w grudniu, robiłam straszny dwór w środku Rosji, w Samarze, po rosyjsku. Głęboko. To jest dawny Kujbyszew. W zimę głęboko, 25-stopniowy mróz. Gdzie o Moniuszce również nikt nie słyszał, w Osadze tykt nie słyszał i nigdy nie słyszeli jednej nuty. I to, co powiedzieli ci Rosjanie, gdzie jest miasto dwumilionowe, istnieje Akademia Muzyczna, wspaniała filharmonia, przyjeżdżają Amerykanie, wspaniała orkiestra. I orkiestra mówi, to jest arcydzieło. Oni straszny dwór nazwali arcydziełem. Oni się tym autentycznie zachwycili. To samo płacz i zachwyt jest tak wielki w tej chwili dla Moniuszki w Japonii, w tych kręgach, które do tej muzyka dotarła, jak do Chopina.
A jak brzmiała Halka po turecku?
Bardzo poetycko. To mnie zaskoczyło, bo ja myślałam, że będę miała z krwistymi Turkami, wymyśliłam inne zakończenie, tak jak, ja, jak w Meksyku żyje, że Janusz zabija Jątka. I zabijał ostatni akord, ponieważ dla nich bohaterem był ten, który... Wiesz, kobieta, jej cierpienie nie ma żadnego znaczenia w Meksyku, w żadnej piosence nie ma. Kobieta jest jakby nieważna w całym, że tak powiem, uduchowieniu tego narodu. W związku z czym bohaterem stał się Jątek, ten mściwy Jątek stał się bohaterem. Ja myślałam, że będąc w Turcji zastosuje ten sam, gdzie jest Turek. Nic podobnego, wybrali zupełnie inny wariant. Ponieważ okazuje się, że kobieta w kulturze perskiej w całym opisie jest ogromnie adorowana. I te opisy tej adoracji, bardzo wykwintnej adoracji, są nieprawdopodobnie interesujące. I tak poetyckiej Halki, jak była w Turcji, nie była nigdzie. To jest tak, że często człowiek łamie się i musi się zastosowywać do spotkania z danym narodem. Trzeba być bardzo elastycznym, szalenie elastycznym, dlatego że ich reakcja na pewne rzeczy jest różna. Bardzo różnoraka. I to jest właśnie ciekawe, że ten sam Moniuszko, ta sama muzyka w obróbce ludzkiej, w zależności gdzie się znajduje, jest absolutnie odrębna.
To było spotkanie bodajże z 98 roku, jak donoszą nasze archiwa.
Jak zapisałaś, to wiesz, bo wiesz, jak u mnie jest z datami.
No nie, jest bardzo dobrze. No. Na pudełeczku wszystko jest napisane. To tyle opowieści o Halce. Zapraszamy Państwa bardzo szczerze na ten spektakl. Wart obejrzenia. A teraz już...
Aleksandra Kłaput-Wiśniewska.
Salon klasyczny. Spotkania ze znanymi artystami. Muzyczne prezentacje. Recenzje, relacje, rozmowy i dużo muzyki. Salon klasyczny. Poleca Polskie Radio PIK. Mecenas Kultury 2005.
Dobry wieczór, Aleksandra Kłaput-Wiśniewska. Zapraszam na muzyczne spotkanie w Bibliotece Salonu Klasycznego. Dziś proponuję Państwu kolejny wieczór muzyki polskiej i będzie to muzyka XIX wieku. Muzyka najogólniej mówiąc romantyczna, chociaż oblicza polskiego romantyzmu w wieku XIX są bardzo różne. Bardzo ciekawe i interesujące, oczywiście z perspektywy twórczości Fryderyka Chopina. Wszystkie one wydają nam się zagadkowe i może nie dość wyjątkowe. Ale jednak sądzę, że warto powracać do muzyki, która powstawała w czasach chopinowskich, która powstawała w czasach poszopenowskich, inspirowana bądź będąca w zupełnie innym nurcie stylistycznym niż dzieła Fryderyka Chopina. No ale cokolwiek przyrównywalibyśmy do chopinowskiego fenomenu, wyda nam się marniejsze i bledsze. Co wcale nie znaczy, że dla dziejów kultury jest mniej istotne i ważne. Jest wielu twórców, kompozytorów, których nie powinniśmy zapominać tylko dlatego, że mieli talent nieco mniejszy niż Fryderyk Chopin. Dla zachowania polskości, dla kultury narodowej, dla wreszcie ciągłości pewnych tradycji muzyki instrumentalnej, muzyki kameralnej, czy nawet muzyki fortepianowej, ich działalność odegrała ogromną rolę. Dlatego dzisiaj okruchy może wspomnień twórczości tych, którzy czasami powracają, aczkolwiek z rzadka, a ich działalność, ich twórczość jest znacząca właśnie w XIX wieku w kulturze polskiej. Na początek Ignacy Felix Dobrzyński, prawie rówieśnik Fryderyka Chopina, był urodzony w 1807 roku, zmarł w 1867. Kompozytor, który chodził razem z Fryderykiem Chopinem do szkoły, uczył się tak jak Chopin u Elsnera i podobnie jak Fryderyk Chopin otrzymał znakomitą cenzurkę, elsnerowską notatkę, że wyjątkowa zdolność. Rzeczywiście Ignacy Felix Dobrzyński to twórca bardzo różnorodnych kompozycji, twórca przede wszystkim dobrze władający warsztatem, piszący zgodnie z wczesnoromantyczną modą utwory kameralne, utwory wokalne, utwory symfoniczne. Chciałabym dzisiaj, abyśmy posłuchali fragmentu pewnej miniatury właściwie, bo czymże jest duet na klarnet i fortepian op. 47? Od trzyczęściowa kompozycja koncertowa na dwoje instrumentów, która w modelu XIX-wiecznej muzyki była takim odpowiednikiem kameralnego, domowego muzykowania, chociaż o bardziej artystycznych aspiracjach. ułożona w trzy części jak koncert, w istocie jest koncertem na fortepian i klarnet. Te dwa instrumenty w szczególny sposób sytuują się w romantycznej literaturze. Wszak fortepian to król XIX-wiecznej muzyki, a klarnet to instrument w tamtych czasach zyskujący wiele na swoich technicznych możliwościach i instrument, który rzeczywiście zaczyna brzmieć interesująco i intrygująco dla wielu twórców, co zapoczątkował Karol Maria Weber. Ignacy Feliks Dobrzyński na fali tej fascynacji brzmieniem klarnetu skomponował właśnie ów duet. I jego trzecia część, Allegro mosso e animato, to piękny dialog w formie ronda, w którym pojawia się muzyczna myśl powtarzana kilkakrotnie. Dialog, w którym zarówno fortepian, jak i klarnet rozmawiają na równych prawach. Dyskusja zupełnie intrygująca i interesująca. Instrumentu, w którym żaden nie odgrywa rolę towarzyszenia i akompaniamentu, a oba pokazują, że nowe brzmienia romantycznej muzyki, nowe fascynacje czasami nawiązujących do folkloru melodii, udaje się zrealizować z dobrą techniką kompozytorską Ignacemu Feliksowi Dobrzyńskiemu. Zatem wczesnoromantyczna polska muzyka, duet na klarnet i fortepian op. 47 Ignacego Feliksa Dobrzyńskiego w wykonaniu Romana Widaszka grającego na klarnecie i Joanny Domańskiej na fortepianie.
Thank you.
Była to trzecia część Allegro Mosso e Animato z duo na klarnet i fortepian op. 47 Ignacego Feliksa Dobrzyńskiego. A teraz romantyzm w pełni w polskiej twórczości reprezentowany działalnością Józefa Wieniawskiego. Zazwyczaj przyrównywany jest z wielkim Henrykiem Wieniawskim. To młodszy brat znakomitego skrzypka, wirtuoza i kompozytora i wraz z nim rozpoczynający wielką wirtuozowską karierę w Europie. Sława Józefa Wieniawskiego nie była bynajmniej mniejsza niż Henryka Wieniawskiego, ale jego twórczość popadła w zapomnienie. Szkoda, bo to świetna twórczość typowa dla czasów wirtuozów, do jakich zaliczali się Henryk i Józef Wieniawscy. Ponadto Józef Wieniawski kusił się o wielkie symfoniczne formy. W 1890 roku napisał symfonię D-dur op. 49. Symfonię szeroko zakrojoną, powiedzielibyśmy dzisiaj neoromantyczną, wplatającą późnoromantyczne nurty, w których tak ważną rolę odgrywała kolorystyka muzyczna, w których odgrywała ogromną rolę dynamika, dramaturgia, w których niezwykle ważne było wplatanie elementów narodowych, tanecznych. To wszystko odnajdziemy w symfonii op. 49 Józefa Wieniawskiego, w symfonii, w której przestrzeń orkiestrowa, rozbudowana późnoromantycznym składem, pokazuje nie tylko umiejętności władania kolorytem brzmieniowym typowym dla tego okresu, ale także znakomitych pomysłów kompozytorskich. Pomysłów, które wcielone zostały w poszczególnych częściach, ułożonych według tradycyjnego schematu, bowiem pierwsza część symfonii to Allegro con spirito, druga wolna andante, trzecia scherzo, a czwarta finał. I właśnie owego finału z dookreśleniem Allegro energico e risoluto posłuchamy za chwilę. Będzie to rzeczywiście monumentalny finał, rozwijający się jak wiele finałów symfonii beethovenowskich, brahmsowskich, z drobnych motywów, które przybierają kształt czasami monumentalnej, dramatycznej muzyki. Symfonia D-dur op. 49, aby zachęciła nas do wnikania i szukania utworów takich twórców jak Józef Wieniawski, którzy popularni w swoich czasach dzisiaj bledną wobec tych, którzy przyćmili ich sławą. A Józef Wieniawski zasługuje na to, aby jego muzyka, jego działalność, jego aktywność także na polu organizacji życia muzycznego została doceniona. I myślę, że warto posłuchać także czwartej części Allegro energico e risoluto, jego symfonii op. 49. Gra Orkiestra Symfoniczna Filharmonii Podkarpackiej imienia Artura Malawskiego, dyryguje Piotr Wajrak. Thank you. Czwarta część Symfonii D-dur op. 49 Józefa Wieniawskiego. I na zakończenie dzisiejszego spotkania z polskim romantyzmem twórczość Władysława Żeleńskiego. Kompozytor ten urodzony w tym samym roku, co Józef Wieniawski w 1837, zakończył swoją działalność już w wieku 20, zmarł bowiem w 1921 roku. Odszedł jako niestrudzony organizator, jako działacz muzyczny, któremu Kraków zawdzięcza swoją Akademię Muzyczną, swój Uniwersytet Muzyczny. I tak Władysław Żeleński związany był z polską muzyką symfoniczną, że w wielu miejscach pozostawił ślady organizacji towarzystw muzycznych, różnego rodzaju jednostek, które propagowały w ciężkim okresie, w końcu lat 90. XIX wieku, polską muzykę. Sam w dziedzinie muzyki polskiego romantyzmu osiągnął bardzo wiele. Komponował w wielu różnorodnych gatunkach, napisał tak oczekiwane przez wielu opery romantyczne, ale też komponował muzykę fortepianową, dziś także nieco zapomnianą, a prawdziwie romantyczną. I właśnie w owym romantycznym duchu skomponowana została idylla B-dur z cyklu dwóch fragmentów muzycznych De Morse, opus 63. Idylla muzyczna to przykład pięknego romantyzmu wywiedzionego gdzieś z idiomu chopinowskiego, a jednak naznaczonego już późną harmoniką, późną estetyką końca XIX wieku. Władysław Żeleński jawi się jako romantyk, ale także ten, który spogląda już nieco w muzyczną nowoczesność nadchodzącej epoki. Znakomity organizator, świetny twórca, kompozytor, człowiek, bez którego polska muzyka wyglądałaby na pewno inaczej. Władysław Żeleński, jego idylla B-dur w wykonaniu Joanny Ławrynowicz. A na kolejny wieczór także muzyki polskiej zapraszam Państwa już za tydzień. Do usłyszenia.